Cześć, jestem Kasia i zamienię każde twoje hobby w biznes w miesiąc.
Masz dosyć gdziogerów? Czas na spodnie odbyte. Problem z balastem był właśnie. Bo byliśmy...
Wypraszam sobie. W sumie niedługo stuknie mi 10 lat pracy zdalnej.
I od samego południa do samej północy, aż w Himalaje, do granicy z Chinami, właśnie przejechaliśmy tym naszym różowym motocyklem, co uważam było...
Wstydzisz się? To się nie wstydź.
Kogo mamy zdisować na początek?
Kogo czego? No wiadomo, że Mikołaj Sądy.
To był taki dobry chłopak z Pomorszczyzny. A potem mu soduwa uderzyła do głowy.
Pomorszczyzna od Pomoru?
Tak.
Przestał odpisywać mi na Instagramie.
Zacząłem nagrywać.
I znowu przybywam do was z czymś wyjątkowym, z podcastem, w którym tradycyjnie na chwilę przed kolejną wyprawą goszczę Kasię i Kubę z twórczego kombinatu Podróż Odbyta. Organizują wyjazdy, szyją ciuchy, piszą, wymyślają, kupują, sprzedają, kręcą, grają, pilotują. Czy jest coś, czego nie potrafią? Przed państwem podróżnicze świry.
Dzień dobry państwu, z tej strony kapitan Giovanni Gdziebądź. Dziś znowu zabieram was w podróż i znowu nie jestem sam. Są ze mną redaktorzy redakcji Podróży Odbytej, redaktor Górski.
Dzień dobry,
Katarzyna.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
I redaktor Podsiadły, Chłopina.
Witam serdecznie.
Słuchajcie, pozwolę wam wprowadzić nas w tę rozmowę i powiedzcie, czym jest Podróż Odbyta?
Podróż Odbyta jest taką instytucją, dla uproszczenia nazywa się redakcją, która skupia wokół siebie ludzi, którzy mają takie zainteresowania, dość nietypowe, a mianowicie podróże. Pewnie się nie spodziewałeś.
Nietypowe.
No.
I to jest instytucja dwuosobowa?
Na ten moment tak, to dwie osoby są.
Dokładnie. Bardzo się cieszymy z tego zaproszenia, bo akurat 5 marca stuknie nam 5 lat jako Podróż Odbyta. 5
A 6
lat.
Marca 6 lat. 5 lat. To pogratulowałbym, ale jeszcze nie stuknęło, tak?
Jak jeszcze stuknie... nie stuknęło. Widzieliśmy się ostatnio na drugich urodzinach redakcji. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka impreza i to było tak tuż przed pandemią. Dosłownie była nasza impreza, a następnego dnia pierdut. Także
czyli to przez nas ogólnie wszystko było.
Gdzie spędzacie urodziny redakcji?
Wyjeżdżamy, także złapałeś nas po prostu tuż przed wylotem, bo mamy ile za tydzień?
Za tydzień lecimy do dosyć kontrowersyjnego kraju, ale z wszystkiego się wytłumaczymy. To jest pewne królestwo na Bliskim Wschodzie.
O, zostawmy sobie to na zaraz, bo rzeczywiście jak tak... Przypominam sobie wasze różne relacje, a aktywnie relacjonujecie swoje podróże na przede wszystkim Instagramie, tak? Ale też jesteście wszystkoterami, TikTokerami.
Ja się nawet bardziej czuję TikTokerem niż
tak?
Instagramerem. Natomiast nie
mówmy,
o YouTubie. YouTube,
a ile macie na TikTokie?
20 tysięcy.
Aha.
Ale o YouTube nie mówmy, to jest...
Dobrze, ale jesteście wszystkoterami.
Nieudany balet.
Przeglądałem sobie i wspominałem te wasze podróże i wy jesteście naprawdę, jeżeli chodzi o pewne kierunki, to jak nie prekursorami, to na pewno jedynymi osobami, które znam, które podróżowały po Bangladeszu na przykład. Mamy Bangladesz, Pakistan, Oman. Do Królestwa przejdziemy, chyba mam pewien pomysł. Oman, Sri Lankę zwiedzaliście tuk-tukiem.
Nawet trzykrotnie już.
No dobra, i słuchajcie, ja mam taką propozycję. Opowiedzcie o jednym kierunku, każdy z was może wybrać jeden, mając takie założenie, że o niczym innym nigdy nie możecie swoim wnukom opowiadać. To jest ten jeden, ta jedna podróż, która was definiuje.
Zostawię ci Pakistan chyba, bo podejrzewam, że ty będziesz chciał.
Ja jestem wielkim fanem Pakistanu. Tak, jestem w połowie Pakistańczykiem od jakichś 2 lat.
Samozwańczym.
Tak, samozwańczym. Znaczy, myślę, że bym dostał obywatelstwo, ale jeszcze nad tym pracuję. Więc zostaw mi ten Pakistan i przejdź do siebie.
Ja opowiem chyba o Bangladeszu. To była dla mnie najtrudniejsza podróż. Ze względu na to, na jakby powierzchnię, to jest kraj 4 razy większy od Polski, mniejszy od Polski, przepraszam, 4 razy mniejszy od Polski.
A już uwierzyłem.
A mieszka tam 200 milionów ludzi.
170 niecałe milionów.
Tak, jest...
Pomyliłaś się o Polskę.
Zagęszczenie...
Umysł ścisły.
Właśnie. Ja nigdy nie mówiłam, że mam. Nigdy nie mówiłam.
Oj, tam 30 milionów ziomów, no to co to jest?
No i to była dla mnie trudna podróż, ale też bardzo otwierająca oczy. Odwiedziliśmy tam fabrykę odzieży, która się zawaliła w 2010 roku. Troszeczkę dowiedzieliśmy się o fast fashion i o tym, jak to naprawdę wygląda. O tym, że... To nie do końca jest tak, jak się u nas mówi w mediach, że jeśli produkowane coś jest w Azji, to są tam bardzo trudne warunki, bo troszeczkę się to zmieniło, nadal się to zmienia, szczególnie te duże marki starają się zwracać uwagę na to, w jakich warunkach są produkowane ich rzeczy. Oczywiście też nie można uogólniać. Natomiast jechałam tam z założeniem takim, że o matko, bardzo złe te duże marki, a wyjechałam troszeczkę ze zmienioną perspektywą.
Jako ambasadorka Zary.
Sinsei.
No, panowie, no. Jak tutaj szłam...
Ogóle, dalej, Shane.
Przepraszam, ale jak szłam... Jak szłam dzisiaj rano na ten wywiad, to mówię mamie, mamo, ale co ja tam powiem w ogóle? A mama, weź ty się nie przejmuj, przecież jak oni we dwójkę zaczną sobie żartować, to jakoś to będzie.
Nie spodziewałaś się, że żartować będziemy o tobie.
No właśnie.
No ale i powiedz, co takiego szczególnego było w tym Bangladeszu dla ciebie? Bo wiemy, wszyscy przecież doskonale wiemy, że masz przeszłość w branży modowej. I czy to jest powód, dla którego właśnie tak ciągnęło cię w tym kierunku, czy jakieś inne motywacje?
Tak, wiesz co, ja też, bo ja pracowałam u blogerki modowej przez 4 lata, od 2014. W sumie niedługo stuknie mi 10 lat pracy zdalnej, bo właśnie o niej też pracowałam zdalnie i to był moment, w którym tak odkryłam, że chciałabym być cyfrową nomadką, nie pracować w biurze, robić swoje projekty. I w sumie potem wyjechałam w długą podróż i stwierdziłam, że tak naprawdę nie są mi potrzebne te wszystkie ubrania, te wszystkie rzeczy, że to jest nadmiar i że po co mi to. Więc stąd ten Bangladesz, stąd to zanurkowanie troszeczkę głębiej w temat. No i też to była najtrudniejsza podróż właśnie pod względem ilości osób, które nas otaczały, bo mówi się też, nie chcę zabrzmieć źle, natomiast mówi się, że Sri Lanka to takie bardziej, jak to ująć
jest
dobrze?
Stopniowanie Azji Południowej.
Dokładnie, tak.
Że Sri Lanka jest lepszymi Indiami, Indie są gorszą Sri Lanką, a Bangladesz jest niczym. Nie umując w żaden sposób Bangladeszowi, bo to jest piękny kraj. Natomiast Bangladesz jest zbiorem tego wszystkiego, co złe w Azji Południowej w jednym miejscu, najmniejszym ze wszystkich.
Nikt nie chce być na dole tej drabiny społecznej. A Bangladesz z kolei kogo widzi jako tego gorszego od siebie?
Tam chyba nie...
Myślę, że Pakistan, ale to są bardziej zażyłości historyczne.
Aha.
Bo Pakistan jest dla nich kosa. No, ale to wrócę do tego.
Okej. Dobrze. A ty, Kuba, swoim wnukom o tej jednej podróży do Pakistanu Royal Enfieldem pewnie byś opowiadał, tak?
No, jak Royal Enfieldem do Pakistanu? Proszę cię.
To nie wiem. Tak
straszne fopa w tym momencie popełniłeś. Już ci mówię. Royal Enfield to jest indyjska marka motocykli,
aha,
a Pakistan z Indiami...
Kosa.
Kosa. Straszna kosa.
Pakistańcy mają ze wszystkimi kosę, a ty jeszcze tutaj mówisz, że jesteś półpakistańczykiem. To...
Ja jestem...
Myślę, że nie będziesz ulubionym gościem audycji Podróżniczy Świat i Ludzie.
Jeśli będziesz zapraszał Indusów i Bengalczyków, to pewnie nie polubią mnie.
Okej, okay, czyli to...
To... Tak. Nie,
tak, wytłumacz.
Przyjechaliśmy Pakistan na różowej Hondzie.
Aha.
Nie na Royal Enfieldzie, którą
za
kupiliśmy...
1200 złotych
kupiliśmy na markecie w Karachi, na południu Pakistanu. Karachi, od razu mówię, nie jest stolicą, tylko jest największym miastem w Pakistanie. I od samego południa do samej północy, aż w Himalaje, do granicy z Chinami, właśnie przejechaliśmy tym naszym różowym motocyklem, co uważam było, jak dotąd, żyję dosyć krótko, bo raptem 30 lat mi stuknie w tym roku. To była najlepsza podróż, absolutny top cinco podróży mojego życia.
Wy macie coś takiego z tymi jednośladami, bo ile łącznie motorów kupiliście i przemalowaliście?
Mogę się pomylić o 5, ale pewnie 5.
Dokładnie tak. Wydaje mi się, że 5. 3 w Kambodży i Wietnamie w sumie. 1 w Pakistanie i 1 w Indiach, który nadal na nas czeka w Mumbai.
Jakby ktoś chciał wypożyczyć, to zapraszam do kontaktu.
I do tego dochodzi jeszcze 1,5 ślad tuk-tuka na Sri Lance.
On był wynajęty, oszukany.
Wynajęty. Tak. A, okej. Okay. Tak. No ale jak to się robi? Od jak dawna jesteście certyfikowanymi kierowcami jednośladów?
Nieoficjalnie, od zawsze.
Od urodzenia,
tak. Wpisali mi do Książeczki Zdrowia kategorię A. Natomiast oficjalnie od września 2021 roku mamy kategorię A.
Oboje.
Tak, ja też.
I jeździliście na 2 motory, czy jednym we dwójkę?
Na jednym zawsze jeździliśmy.
Tak, ja jestem balastem, bo to jest bardzo istotne.
Aha, żeby,
tak.
Żeby równoważyć.
Przy skrętach,
kurde, tak. Balans.
Kurde balans, okej. Okay. Powiedzcie, skąd wam się to wzięło? Bo dla mnie to jest bardzo ciekawy koncept, jeżeli chodzi o właśnie takie usamodzielnienie się w podróży, gdzie nie jesteśmy zależni od rozkładu jazdy, który w takich krajach może niekoniecznie istnieje albo jest niekoniecznie wiarygodny. Jedziecie gdzie chcecie, wjedziecie tak głęboko, jak chcecie.
Wiesz co, to było tak, że moi rodzice wyjechali w podróż dookoła świata w 2015 roku i jak wrócili, to bardzo im się zmieniła perspektywa na wiele rzeczy i opowiadali nam bardzo dużo historii o ludziach poznanych w drodze. I właśnie opowiadali nam o studentach, uczniach, którzy robią sobie gap year i kupują takie motocykle właśnie w Kambodży, w Wietnamie, w Laosie i przejeżdżają sobie tymi motocyklami całe te kraje i je sprzedają. I ja tak sobie pomyślałam, kurde, jakie to fajne, ja też bym tak chciała. No i potem raptem 3 lata później z redaktorem tutaj założyliśmy redakcję, wyjechaliśmy w podróż i dokładnie... I dokładnie
sprawdzałem, czy nagrywam. Upewniłem się, czy
nagrywam. Ja wyłączyłem.
Zawsze wszystko możemy powtórzyć. I dokładnie to samo zrobiliśmy. Czyli po prostu kupiliśmy, nie mieliśmy o tym pojęcia. Redaktor uczył się jeździć na motocyklu manualnym, bo to są, wiecie, macie sprzęgło.
Też chciałem dodać, że to jest dosyć istotne, bo skuterem jeździć, no to...
To się da.
To popierdółka. Ale zmieniać biegi to już nie było tak łatwo.
Także sprzęgło, dwa hamulce i w ogóle czarna magia.
Uczyłem się jeździć w stolicy Kambodży, w Phnom Penh, w centrum miasta.
Ja zeszłam i poszłam do hostelu na piechotę, a redaktor został na pastwę losu, bez nawigacji, ale jakoś wrócił. No i od tej pory mieliśmy parę wywrotek, natomiast nic na szczęście nam się nie stało. Ja codziennie, znaczy nie codziennie, bardzo często redaktorowi powtarzam, że ja nie wiem, jak to jest możliwe, że my w sensie żyjemy, bo oni...
Mieliśmy tylko jedną taką poważną wywrotkę w Pakistanie w górach, gdzieś mniej więcej na 3000 metrów. Co problem z balastem był właśnie. Bo byliśmy,
wypraszam sobie.
Nie, już musimy z niej zejść.
Byliśmy bardzo dociążeni z tyłu. Przez bagaże oczywiście. Właśnie jechaliśmy po górach, była taka mocno kamienista droga. W pewnym momencie podbiło przód, no bo przód nie był dociążony. No bo jestem stosunkowo szczupły. Balast zadziałał z tyłu, podbiło do góry przednie koło, nie byłem w stanie kierować i polecieliśmy na bok. Rozwaliłem sobie dosyć, no nie połamałem, ale rozciąłem sobie dosyć mocno rękę.
Ale nawet w tych górach od razu znaleźli się ludzie, którzy nam pomogli, nas podnieśli do to, co nam się rozwaliło, nam dokręcili, wymienili się z nami motocyklami. W ogóle gość nam dał swój motocykl, wziął nasz ten zepsuty, pojechał na tym zepsutym motocyklu do wioski, wszystko nam naprawili. W ogóle nic się nie rozumieliśmy, ale nam pomogli. Do szpitala nas zabrali, był szpital w tych górach na tych 3000. No szpital może za dużo powiedziane.
Duże słowo z tym szpitalem, ale była przychodnia.
Mieli plastry. A czy zdarzyło wam się na przykład złapać gumę?
Wielokrotnie.
Jaka może być ta krotność?
Mogę się pomylić o 30, więc pewnie około 40 razy, tak myślę, że na przestrzeni...
70. Tak. Maksymalnie, nie więcej niż 70.
Tak, no to się bardzo często się zdarzało. No, mhm. No taka jest przypadłość ogumienia, że sobie pęka.
Mhm. No właśnie, natomiast ja jeszcze wrócę do tego aspektu prawnego, bo myślę, że może słuchaczy audycji Świat i Ludzie będzie to interesowało, że no my na początku jeździliśmy na tak zwany krzywy ryj, czego zdecydowanie nie polecamy, bo no jakby się
dojrzałość
coś
się tu wkrada.
Wydarzyło.
Widzę, że 30 w tym roku.
To, no możecie być na lodzie. Natomiast no robiliśmy to, no nie powiemy, że nie, ale no kwestia jest taka, że jak nie ma się prawa jazdy, to po prostu ubezpieczenie nie obowiązuje. Jak jest coś poważniejszego, no to po prostu może być dość poważna dupa. No.
Tak jeszcze bym tylko dodał, bo ostatnio mi się chyba z tydzień temu na Facebooku wyświetlił artykuł chyba BBC, że jakaś dziewczyna w Tajlandii, Brytyjka, przewróciła się na skuterze, połamała wszystkie kości głowy, przeżyła, natomiast szpital w Tajlandii wycenił jej leczenie na 50 tysięcy funtów. Mhm. Których nie miała, więc zrobiła zbiórkę i takich zbiórek jest coraz więcej, więc też apeluję o to, żeby zadbać o swoje ubezpieczenie i też apeluję o rozsądek.
Albo o poduszkę finansową, żeby móc w komfortowych warunkach przeprowadzić operację.
Dobrze mieć tak z 50 koła funtów na operację czaszki.
Ale ty, Kasia, mnie zaskoczyłaś, bo nie spodziewałem się, że współodpowiedzialny za tę waszą jednośladową przygodę będzie poszukiwacz niedźwiedziego mięsa. A to jest też bardzo ciekawy wątek, tak? Bo twoi rodzice, którzy są już po 30.
Tak, zaraz będą po podwójnej 30.
Są w tej podróży pewnie już od 5 lat. Z drobnymi przerwami, tak?
Zaraz, tak, tak. To było tak, że oni w 2015 roku, jak moja siostra skończyła...
Jak widzisz, również w moim przypadku matematyka nie jest zbyt silną stroną. Okej, okay, no,
nie
tak.
Nie jestem sama, bardzo się cieszę.
Ja kończyłem podstawówkę, nie matematykę.
No.
W 2015 roku, jak moja siostra skończyła liceum, ja skończyłam licencjat, moi rodzice nawet... wynajęli dom, spakowali manatki i pojechali w podróż dookoła świata. I tak naprawdę z tej podróży nigdy nie wrócili. Teraz pandemia na przykład zastała ich w Australii. Przez 7 miesięcy żyli, bo to oni, wiecie, no... Podróżują tak jak backpackersi. Przez 7 miesięcy w trakcie pandemii żyli w samochodzie 4x4, kupili go sobie w zachodniej Australii i mieszkali w odosobnieniu kompletnym, bez żadnego wirusa, na plaży z kangurami w namiocie na dachu. Po czym sprzedali ten samochód, nadal podróżowali. Teraz przed świętami akurat wszyscy spotkaliśmy się w Polsce, co też się nie zdarzyło od 2016, czyli od 7-6 lat. Pierwszy raz byliśmy w Polsce wszyscy razem na święta, więc na święta przylecieli z Meksyku, natomiast teraz wyjeżdżają do Hiszpanii. Właśnie wtedy, kiedy my do Królestwa, oni do
czyli,
Hiszpanii.
Bo chciałem spytać o przybliżone koordynaty. Chwilowo znajdują się w Polsce, tak?
Tak, znajdują się nawet tutaj, tak podejrzewam, że z 900 metrów stąd.
O, to może zabiorę moje aparaty i
jest
się do nich przejdę. Bo
zadzwoń do nich.
Marzy mi się rozmowa z podróżnikami jeszcze dojrzalszymi niż ci, których miałem gościć. Może to jest naprawdę fajny trop. No to co, kochani? Arabia Saudyjska?
Skąd wiedziałeś?
To był strzał, nie? Znaczy był to strzał.
Tak, tak. To jest Arabia Saudyjska, zdecydowanie.
Możemy się umówić tak, że ja to puszczę, jak już tam będziecie. Także nie było spoilera, nie?
Nie, no a to kiedy chciałeś to puścić?
Jestem gotów. Moje możliwości produkcyjne są takie, że to może iść jutro, nie? Coś czuję, że nie wypuścicie tych aparatów i wyślecie mi paczkomatem przed swoim wylotem. No.
Tak.
Tak.
Arabia Saudyjska. A mianowicie dlatego, że już się zbieramy do tego kierunku od dłuższego czasu, ale Arabia Saudyjska nie sprzyjała przybyłym, zwłaszcza turystom. A nie mamy też zbyt dużo wiedzy na temat wydobywania ropy, więc no, jeszcze 2 lata temu nie można było w ogóle wizy uzyskać. Na ten moment to jest bardzo proste i wizę dostaje się w 3 minuty. Wiem, bo wczoraj robiłem.
Zajęło to 3 minuty.
Zajęło dosłownie 3 minuty, tak.
Jest a to jest znajomy interwał, łatwo jest zrozumieć, ile to jest 3 minuty.
Tak, gdzieś tyle. Jest to kosmicznie drogie na ten moment, ale mimo wszystko się zdecydowaliśmy. I
co to znaczy kosmicznie drogie?
Ta wiza jest kosmicznie
ponad 600 zł za wizę do Arabii Saudyjskiej.
No właśnie, bo my lecimy na własną rękę, to znaczy tak po prostu stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zobaczyć i wyrobić
nie
sobie zdanie.
What hours? Rządowym samolotem.
Bardzo nam
na zaproszenie księcia.
Bardzo nam zależało, żeby nikt nas tam nie zapraszał. Aha. Żebyśmy tak. My sami siebie zaprosili, bo wtedy
więc
mamy czyste sumienie.
Dokładnie, także 6 stówek za wizę, 1200 razem, do tego bilety jedzonko,
lotnicze,
samochód.
Tak. Bilety lotnicze to akurat 170 zł nas kosztowały. To w tym momencie do Arabii Saudyjskiej można ultra tanio dolecieć.
Ale spotkałem się z taką opinią, że to pisała też znajoma blogerka, że nie wierzy w integralność moralną żadnego twórcy, który przyjmuje zaproszenie od Arabii Saudyjskiej albo Izraela.
Dlatego my lecimy.
Ja bym dodał do tej
jesteście
listy,
moralnie zintegrowani.
Ja bym dodał do tej listy jeszcze kilka innych państw, natomiast uważam, że dopóki samemu sobie finansuję tę podróż, mam świadomość tego, że pomiędzy królem a mną są jeszcze inni ludzie, którzy zakładam, no na pewno nie mają po drodze z jego poglądami i z tym, co on poczynia chociażby w pewnej ambasadzie pewnego kraju po części europejskiego. Więc nie mam żadnego moralniaka, jeśli chodzi o ten wyjazd, bo sam za niego płacę, sam sobie to wszystko ogarniam.
To jest bardzo ciekawy kierunek i nie mogę się doczekać waszych relacji. Jak dużo dni, jak wiele
właśnie
czasu.
Właśnie musimy coś zrobić, bo pewnie oni tam sprawdzają wylotowy bilet, a my nie mamy, więc nie wiemy, jak
a
dużo
czasu. A
wiza
jest na ile?
Wiza jest na rok. Natomiast natomiast maksymalnie 90 dni w ciągu tego roku można przebywać na wizie.
Ale poprawcie mnie, jeśli się mylę, chyba nie będziecie tam dłużej niż miesiąc, bo macie robotę.
Tak, mamy Kambodżę z naszymi obserwatorami, jedziemy 11 marca, więc na pewno przed Kambodżą musimy zakończyć naszą przygodę.
No, do końca lutego najprawdopodobniej będziemy w tym królestwie.
Cool. Słuchajcie, no to w sumie tutaj mamy takie dość sprytne przejście do tego, żebyśmy porozmawiali o biznesie, bo o ile to mój pierwszą rzeczą, która mi w was imponuje, jest taka pozytywna brawura i odwaga właśnie w wybieraniu kierunków nieoczywistych, takich bardzo nieoklepanych.
Ale to miłe. Dziękujemy.
Miłe.
No to drugą rzeczą, która też mi bardzo w was imponuje, jest taki duizm, w sensie, że bierzecie pomysł i okej, robimy to. Już mieliście tyle na przykład tych własnych inicjatyw biznesowych. Na pewno nie wymienię wszystkich, ale w pandemii szyliście maseczki odbyte. Byliśmy konkurentami, wrogami na rynku spodni podróżniczych.
Myślę, że ta kosa cały czas jest.
Jesteś moim Bangladeszem. Jesteś Bangladeszem w moim Pakistanie. Ale też popełniliście kilka publikacji na temat pracy zdalnej czy e-booka podróżniczego. Prowadziliście agencję social mediową zorientowaną na Instagram. I tak sobie myślę, pytam, co czeka redakcję Podróży Odbytej w roku 2023?
Może jakieś skarpetki teraz?
Tak, to prawda. No bardzo, bardzo dużo się działo. Ale to też nie jest tak, że to było kosztem niczego. Ja na przykład ostatnio się tam komuś przedstawiałam i powiedziałam, cześć, jestem Kasia i zamienię każde twoje hobby w biznes w miesiąc.
Świetny,
i przy okazji,
świetny
no właśnie,
pitch talk.
I tak jest, no. Ale dodałam po chwili, żeby nie być jednak taką, wiecie, pewną siebie, ale jestem okropną kucharką. No i w sensie okropnie gotuję. Mhm. Więc,
potwierdzam.
Dokładnie, ja nawet pizzę spalę, ale zorientowałam się.
Dodajmy, że e-book kulinarny też macie w swoim portfolio.
Ale nie, tutaj od razu chciałem powiedzieć, że ja mogę nieskromnie powiedzieć, że bardzo dobrze gotuję. Więc produkcja...
Tak. Znaki diakrytyczne.
Tak. Więc produkcja e-booków kulinarnych... no zdecydowanej części spoczywała na mnie.
Okej. Także, please continue.
Dla mnie przy tym, jak bardzo intensywne mieliśmy te ostatnie 5 lat, czyli właśnie wydaliśmy 6 e-booków, organizujemy wyjazdy, mamy swoją markę spodni, mieliśmy markę maseczek, mieliśmy swoją agencję social media, że jakby nadszedł troszeczkę moment, żeby sobie wybierać, troszeczkę zwolnić i wybierać te rzeczy, na których chcemy tak naprawdę się skupić. No i na tę chwilę są to, na 2023, są to wyjazdy, które sprawiają nam bardzo dużo frajdy, bo poznajemy super ludzi i przy okazji też robimy to, co lubimy, czyli podróżujemy. Oraz, mogę powiedzieć, czy nie?
Tak, jak najbardziej.
Skarpetki,
majtki.
No. Chcielibyśmy rozszerzyć asortyment naszej marki modowej Glamour by Podróż Odbyta, wprowadzając różne inne części garderoby, jednokolorowe z tego samego materiału, bo myślę, że nie ma czegoś takiego u nas, bo zazwyczaj są we wzorki albo nie we wzorki. No i poza tym materiał, z którego produkujemy, rayon, jest taki fajny.
Może jakiś problem z
wzorkami? A propos wzorków, to
kojarzę
właśnie.
Ojej, przepraszam, że...
A propos kosy. No, nie będziemy iść tą drogą.
Dobra, to jak opowiadaliście o tych wyjazdach, to przyszły mi dwa pytania na myśl i to może tak. Kuba, namów mnie do organizowania wyjazdów grupowych. Kasia, zniechęć mnie do organizowania wyjazdów grupowych.
Słuchaj, musisz to zrobić.
No, ale to powinniśmy odwrotnie. Nie, bo ja tutaj jestem tym takim...
Seek discomfort.
Nie, no.
Nieprzypadkowo. Możesz powiedzieć, że wątroba już nie ta po wyjeździe. Ale jeśli chodzi o organizację wyjazdów, no to słuchaj. Robisz to, na czym się świetnie znasz, lubisz to robić, więc i mało tego, i zarabiasz na tym naprawdę przyzwoite pieniądze. Czego chcieć więcej?
Dziękuję. Kasiu?
No, jest to wymagające fizycznie rzeczywiście, bo snu jest mało, a trunków jest dużo i bywa różnie. Kropka.
Mi się w planie dnia najbardziej podoba. Poranek o nieludzkiej porze. Nie, pobudka. Bo każdy z dni jest opisany, co się kiedy dzieje, tak? I pobudka o nieludzkiej porze.
7 rano. Kładziemy się spać, a jak nie poszliśmy spać, to się nie kładziemy. I bardzo często się tak zdarza, że my po prostu nie chodzimy spać i śpimy w środkach transportu i wszyscy po prostu, wiecie,
Ja na jednym z wyjazdów miałem taki maraton 3- albo 4-dniowy, że spałem może 2-3 godziny. Mhm. Tak mi się gdzieś złożyło. Więc to jest wymagające.
Czyli
fizycznie.
Wiesz, czym jest deficyt snu?
Zdecydowanie, tak.
Tak, bo to bywa tak, że no wiadomo, ludzie wyjeżdżają z nami na wakacje, chcą mieć super czas, więc bawimy się. Ostatnia osoba bawi się do 6 rano, a pierwsza osoba wstaje o 8 rano, więc trzeba zawsze jakoś tam starać się towarzyszyć niezależnie.
Myślę, że warto...
Więc fajne jest to, że my jesteśmy we dwójkę, to możemy sobie wyzmianować,
też
że tak
chciałem
powiem.
Podkreślić, że warto mieć świadomość tego, że ludzie, którzy jadą na taki wyjazd, no to oni mają 2 tygodnie i oni chcą z tych 2 tygodni maksymalnie wycisnąć, ile się da. A nam się w głowie, myślę, że tobie też coś takiego pewnie pojawia, że no jak jadę, no to jadę na dłużej, więc mam tego czasu sporo, nie muszę się spinać, ale no tutaj jesteś z ludźmi, którzy pragną tego, żeby wycisnąć jak najwięcej, więc trzeba im to zagwarantować.
Ale i co, później potrzebujecie 2 tygodni, żeby dojść do siebie? Bo ja na przykład obudziłem się ostatnio po takim pełnym dniu zwiedzania od rana do wieczora i mówię... Ale jestem stary, nie? Już Zofia miała zaplanowane kolejne zadania od rana.
Zofia, spisz testament.
A ja... No nie.
No tak, tak. Jest potem regeneracja, dlatego też nie robimy tego zbyt często, tylko raz no, na pół roku. Tak.
Czy podpiszecie się pod takimi opiniami, które słyszałem od znajomych pilotów i pilotek, że ludzie wyjeżdżający na zorganizowany wyjazd trochę wyłączają część mózgu?
Nie do końca. Ja bym powiedziała, że jeśli ktoś z nami wyjeżdża, to zazwyczaj jest tak, że na przykład chciałby przepracować jakiś problem, albo jest to nagroda za coś.
Aha.
Ale są też tacy, którzy chcą się dobrze bawić, natomiast Aha. zdarza się tak, że po prostu musimy rozmawiać.
Nie powiedziałbym, że jest wyłączanie mózgu. Myślę, tak, że to też jest kwestia tego, że my w jakiejś bańce operujemy, która zakładam ma mózg. ale bardziej to się sprowadza do tego, że niektórzy po prostu płyną w melanż na jolo.
Nie, nawet nie chodzi mi o melanż, ale możemy zejść z tego wątku. Zrobimy sobie przerwę dosłownie na chwileczkę.
Czy to będzie przerwa taka naprawdę reklamowa i możemy tutaj wsadzić jakieś spodnie odbyte?
Spodnie odbyte. Ubiór. Spodnie odbyte, kontrakt, jogger. One, jogger.
Znudziły dzisiaj jogery. One, fight. Masz dosyć jogerów? Czas na spodnie odbyte.
Słuchajcie, dostaliście zadanie domowe i chciałbym przejść do niego, żebyśmy unieśmiertelnili sobie jakichś fajnych ludzi, których poznaliście w podróży i którzy wyświetlają się na hasło podróż.
No właśnie troszeczkę żeśmy spalili, bo moi ludzie z zadania domowego zostali już omówieni. To jest moi rodzice, którzy po prostu są niesamowitą inspiracją. Aha. No bo wiecie, ludzie po 50 pakują swoje życie w, nie wiem, 40-litrowy plecak i jadą dookoła świata i tak właściwie od no 7, prawie 8 lat.
Ale to są ludzie, których poznałaś w pierwszym dniu swojego życia. No więc tak. to by się liczyło wyłącznie, jeżeli uznamy, że życie to podróż. Także ja teraz zaproszę Kubę, a może tobie przyjdzie ktoś inny do głowy.
Dobrze.
Masz chwilę. To ja pozwolę się cofnąć do tyłu, do Bangladeszu, bo mówiliśmy wcześniej o Bangladeszu w kontekście szybkiej mody. Natomiast będąc w Bangladeszu odwiedziliśmy to może jest złe słowo, bo w kontekście odwiedzania obozu dla uchodźców to chyba nie brzmi najlepiej. Ale byliśmy w obozie dla uchodźców z Birmy, z mniejszości etnicznej Rohingya, którzy są prześladowani tak naprawdę od początku lat 80., jeśli dobrze pamiętam. A w 2015-17 mniej więcej rząd birmański, a w zasadzie wojsko, bo tam wojsko tak realnie władzę sprawuje, uwziął się na nich jeszcze bardziej, najbardziej w ogóle zebrał wszystkie siły i ich, mówiąc brzydko, masakrowali. Czyli palili im wioski, gwałcili kobiety, zabijali wszystkich bez wyjątku i to spowodowało, że oni byli zmuszeni uciec do Bangladeszu, bo to było po prostu najbliższe bezpieczne miejsce dla nich. I w miejscowości Cox Bazar w Bangladeszu, piękne miejsce z najdłuższą plażą na świecie, mieści się obóz dla uchodźców, w którym jest ponad 1 000 000 osób na takiej naprawdę małej powierzchni. Jest tam kompletny ścisk i tragedia. I tam, jeszcze żeby dopowiedzieć do kontekstu, ludzie z tej mniejszości etnicznej Rohingya, oni nie mają tak jakby osobowości prawnej. Oni nie są ani Birmańczykami, bo Birma się ich wyrzekła, nie uznaje ich ze swoich obywateli. Natomiast nie otrzymają też statusu uchodźców, no bo są bezpaństwowcami. Bangladesz też ich nie chce. Oni nie są ani Birmańczykami, ani nie są obywatelami Bangladeszu, więc nie mogą nic, mogą być tylko w tym obozie dla uchodźców. Nie mogą nigdzie wyjechać, nie mogą podróżować. I będąc w tym obozie, spotkaliśmy Mahmuda, młodego chłopaka, około 30, który właśnie opowiadał o tym, że on by bardzo chciał studiować, że chciałby po prostu być na uniwersytecie, ale nie jest nikim, w tym sensie, że nie jest ani, no po prostu jest częścią tej mniejszości etnicznej, która nie jest uznawana przez żadne z tych państw, w których się aktualnie znajduje, więc nie może nic robić, może tylko siedzieć w tym obozie, pomagać swojej rodzinie, swoim kolegom, ale nic poza tym, jest po prostu uwięziony w jednym miejscu i to mi tak w ogóle... Ja pracowałem w Straży Granicznej, więc osoby bezpaństwowe też nie były dla mnie jakimś tam czymś nowym, ale nigdy nie miałem styczności w taki sposób, że widzę człowieka w obozie, który tragicznie wygląda, w którym na co dzień
tak, ginie. To było bardzo trudne. Tam, bardzo było to trudne.
Jak zaczyna się pora deszczowa, to ten obóz sobie płynie, zabijając dziesiątki ludzi po drodze. To jest po prostu dramatyczny widok. Ale to mnie strasznie uderzyło, że dla mnie, dla takiego lenia śmierdzącego, który raczej unika edukacji, był z tych zdolnych, ale leniwych, ale przede wszystkim leniwych, to...
Przybijam piątkę.
To, że dla mnie, to mi się nie chce przyjść na studia. Mało daj mi spokój. Nie będę się uczył. A tutaj spotykam człowieka, który chce I dla mnie to jest nic po prostu pójść sobie na studia, ale dla niego to jest coś nieosiągalnego zupełnie. To po prostu są jakieś Himalaje, kosmos, możliwości, których najprawdopodobniej nigdy, bo tam jest tylko gorzej z biegiem lat, on tego nigdy nie dostanie. I to jest koniec mojej wypowiedzi. To mnie uderzyło i często o nim myślę.
Nie ma pozytywnej puenty w tym.
No bo raczej pamięta się o tych złych rzeczach.
Dziękujemy ci, Jakubie. Kasia wygląda, jakby coś wymyśliła.
Ja teraz się zagłębiłam, bo to było bardzo trudne przeżycie.
Uzupełnij, jakby
przypomniało mi się, chyba nie mam nic do dodania, ale po prostu cofnęłam się myślami do tego. To było, no właśnie też to było, była część tej naszej bengalskiej. Już nawet nie będę się zagłębiała. Ale co ja chciałam powiedzieć?
Tak.
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 To nie mam konkretnej osoby, aha, ale chciałabym opowiedzieć o takim moim przeżyciu jako kobiety, jako osoby, bo my zazwyczaj...
Kobieta to też osoba. Wiesz co, to naprawdę było niemiłe.
My zazwyczaj podróżowaliśmy w parze, aha, we dwójkę. Natomiast, no jak tutaj właśnie, bo może powiemy widzom, gdzie my, słuchaczom, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy w sali prób.
W kultowym MH Studio na Mokotowie. To jest moja pieczara, bo ja poza tym, że jestem częścią redakcji Podróży Odbytej, to też jestem perkusistą w popularnym zespole Melancholy Hill.
To teraz tylko takie zastrzeżenie dla osób, które słuchają nas, a nie oglądają. No to właśnie argument za tym, żeby pójść na YouTube, albo włączyć sobie funkcję wideo w Spotify'u.
Jest taka?
Tak.
Oni ci to dali?
A co? No, więc tak, do tego sobie zaraz wrócimy. Kasiu, proszę, kontynuuj.
Tak, natomiast Kuba musiał wrócić do swojej muzyki, ja wracać do Polski nie chciałam, chciałam podróżować, więc zdecydowałam, że zostanę w tej podróży sama. No i dokładnie rok temu rozpoczęła się moja solo przygoda, co było dla mnie niesamowicie trudne na samym początku, bo może tego po mnie nie widać, ale ja jednak jestem introwertyczką i często się wstydzę. Teraz też się bardzo wstydzę, ale tak.
Nie ma czego! Wiem, że to jest świetny przekaz do introwertyka.
Dlaczego ty się wstydzisz?
Nie
wstydź się.
Wstydzisz się? To się nie wstydź.
Ale próbowałaś pobiegać, czy coś?
No i chciałabym też sprzedać takiego tipa, bo jako introwertyczka zaczęłam poznawać ludzi w podróży, ale przez aplikacje, takie, które są zazwyczaj aplikacjami randkowymi. Na niektórych są takie funkcje, że możesz sobie zaznaczyć, że szukasz po prostu znajomego, więc jakby przełamujesz lody już przez aplikację, nie musisz do nikogo podchodzić i masz dużo nowych znajomych. I ja jakby każda rozmowa z taką osobą poznaną w drodze, na przykład sprawiła, że zaczęłam inaczej postrzegać siebie i inaczej postrzegać to, co robię zawodowo. Jakby trzy osoby powiedziały mi, że to jest bardzo inspirujące, że ja w ogóle tak jakby zmieniłam swoją pasję w biznes. I sprawiło to, że naprawdę w to uwierzyłam. I to było takie super, więc po prostu tak, to tym się chciałam podzielić.
Tinder.
Też.
Tak. Grinder.
Zofia.
Oraz Bumble.
Zofia, zakładam Tindera. Ale nie, zupełnie serio. Chyba założę teraz w kontekście podróży.
Ja jadę gdzieś, ustawiam sobie na plus 13 kilometrów, ściągam mi ludzi i po prostu piszę, czy tam idziemy na drinka, na tamten.
Bo ja tak... Ja tak użytkowałem aplikację Couchsurfing. Tam też jest funkcja Hangout. Ale wydaje mi się, że ona już troszeczkę, znaczy już umiera, Couchsurfing, jako koncept.
Tam, co, podrożał trochę. Myślę, że to
tak,
dużo
10 zł miesięcznie kosztuje. Mhm. Ale też w tym
Tinderze to jest... z 0 na 10.
W pandemii wzrosło z 0 do 5 zł.
To jest istotna zmiana.
Na 10 to już jest...
No fajne jest to w Tinderze, że można sobie ustawić, wiecie, no po prostu łapie to wam lokalizacyjnie, nie, że całe miasto, ktoś tam jest, kogoś nie ma, tylko macie po prostu osobę, że jest, nie wiem, no 1 kilometr od ciebie i ten, pyk, cyk, cyk.
Łapiemy się,
nie trzeba do nikogo podchodzić, bo ja się wstydzę, jeśli miałbym tak zagadać. No, więc bardzo polecam, jeśli ktoś podróżuje solo, to na przykład właśnie na Bumble jest tak, że można sobie ustawić, że szukasz, to taka żółta aplikacja, że szukasz...
Bumble?
Bumble, tak.
Ale wiesz, co jeszcze chciałem dodać a propos tego, że się wstydzisz, to wydaje mi się, że ostatnio przestałaś się wstydzić i podchodzisz do ludzi.
No właśnie to dzięki temu, dokładnie to dzięki temu, że ja byłam prawie pół roku w podróży sama i
To super podpowiedź. A powiedz nam jeszcze, jakie kraje zwiedziłaś solo?
Najpierw solo byłam w Birmie jeszcze
przed zamachem stanu w 2021 roku.
Dokładnie. Byłam solo w Tajlandii, na Sri Lance, w Indonezji. Tak, i drugi raz w Tajlandii, i drugi raz na Sri Lance. Tak.
W Indonezji byłeś?
W Indonezji, no. Tak. 2 miesiące byłam.
I w Szkocji też byłaś?
W Szkocji też, tak. Nie, bo tam u siostry to nie.
Z takich radykalnych destynacji. W ogóle nie wiem, czy wiecie, bo to też podzielę się taką podpowiedzią. Ktoś mi pod ostatnim moim filmem zwrócił uwagę, że destynacja to jest takie brzydkie słowo, które językoznawcy uznają jako słowo modne, a nie... zapożyczyliśmy je z angielskiego, chociaż mieliśmy już kiedyś destynację, ona znaczyła co innego, ale ja kompletnie o tym nigdy nie myślałem. W sensie wydało mi się takim zdrowym słowem branżowym. Tymczasem no, branżowość wcale nie rozgrzesza w słowotwórstwie takiego.
Bańka pękła. Bańka pękła.
Bańko pękł.
A jak tam twój content na przykład?
Content?
Jesteś content?
No jestem ukontentowany treściami, które tworzę. Ale tak, to akurat content moim zdaniem bardziej boli w uszy niż destynacja.
Ja na przykład jestem tego świadoma, ja bardzo kaleczę, bo ja bardzo dużo mówię po angielsku, ja tych znajomych mam teraz głównie anglojęzycznych, więc jak piszę, nawet mi się zdarza, coś do mnie mama mówi, ja jej odpowiadam po angielsku, więc ja teoretycznie jestem też po językoznawstwie.
Zrozumieliśmy.
Więc powinnam wypowiadać się bardzo jak purystka językowa.
Elokwentnie. A to się często kończy tak, że jest, jak to się mówi po waszemu?
Tak.
I tak się kończy rozmowa.
Osoby, które oglądają nas, na pewno zwróciły uwagę na gadżet, który mam na mikrofonie, kostkę. Dostałem od Świętego Mikołaja. Pozdrawiam Świętego Mikołaja. Ale też mogły zwrócić uwagę na taką, powiedziałbym, teraz szukam, nie jestem po językoznawstwie, szukam dobrego słowa.
Powiem, jak to się mówi po naszemu.
Jak nazwać to coś, co ma na głowie? Ciekawą, progresywną. O, progresywną fryzurę redaktora
posiada.
Progresywny posiadłem.
To może być rok ewentualnie.
To jest też takie coś, co przywiozłeś z podróży. Ale z czym pozostałeś? I chciałem, żebyś... opowiedział, jak się czujesz jako nosiciel różowych dreadów w świecie, w Europie i Polsce?
To może tak, od początku zacznę. Faktycznie, może nie widać, ale mam różowe dready średniej długości. Przywiozłem je z Tajlandii, bo byliśmy, to za rok temu, już będzie rok, jak mam te dready. Stwierdziłem, że chciałbym zmienić trochę swoją fryzurę, bo jestem już w podeszłym wieku, siwieję. Mam zakola, więc chciałem w jakiś sposób to ukryć i stwierdziłem, że dready będą najlepszym rozwiązaniem i faktycznie tak jest.
Bo tak, no wszyscy wtedy po prostu się golą na łyso.
No, a widzisz teraz, żebym miał zakola albo siwe włosy? No właśnie.
Kompletnie nie.
I o to chodziło.
W tym szaleństwie jest metoda.
Nie planowałem jakoś, powiedzmy, dłużej niż pół roku zostać z tymi włosami, ale bardzo się polubiliśmy. I o ile za granicą to nie sprawia nikomu problemu, że mam takie, a nie inne włosy. Nawet w krajach europejskich, chociażby, nie wiem, na Węgrzech, gdzie to kraj jest raczej uznawany za mało tolerancyjny. Natomiast w Polsce kilka razy spotkały mnie bardzo nieprzyjemne sytuacje. Dowiedziałem się, że jestem cwelem.
I film zdemonetyzowany.
To jakbym mógł jeszcze więcej powiedzieć, co się o sobie dowiedziałem. I to nie jest tak, że to... najwięcej nieprzyjemnych sytuacji to nie będę ukrywał, że w mojej rodzinnej miejscowości, małym mieście powiatowym Puławy na Lubelszczyźnie, tam jak wyjdę na miasto, to mam dużo szans na to, żeby zostać jakoś miło okrzyknięty.
Żeby odnaleźć dyskomfort.
Żeby dowiedzieć się, kim jestem. Aha.
Ale no, też jeszcze przerwę na chwilkę. Autentycznie to jest tak, że jak wychodzimy na miasto, to zdarza się tak, że ludzie po prostu stają jak wryci. I tak, i Kuba idzie, a oni tak...
Ale w Warszawie to też się zdarzyło, więc to nie jest tak, że to się ogranicza tylko do małych powiatowych miejscowości. W Warszawie też można się ciekawych rzeczy o sobie dowiedzieć.
Ale masz też swoich fanów.
Tak, ale no, to są takie, wiadomo, wyjątkowe sytuacje. Tego nie jest dużo, to mógłbym policzyć na palcach jednej ręki, ile razy ktoś mnie zwyzywał. Ale w większości przypadków jest raczej pozytywny odbiór. Nawet tutaj na Mokotowie, na Służewcu, który no, akurat ta część jest dosyć siomalska, to jak sobie... tutaj, prawda, przemieszczam się, to ci mili panowie w dresach nawet zagadają, mówią, a, bo ty taki kolorowy, pozytywny jesteś. Mówię, no w siomeczku.
Fajnie, bo ja też nie chciałem, żeby to był jakiś taki antypolski fragment tej rozmowy. Pomyślałem sobie, że jest w tym jakaś taka pokrętna motywacja, żeby... pokrętna motywacja do podróży, nie? Bo w związku z tym, że wiesz, że wyjeżdżając, poczujesz się zupełnie inaczej, ten odbiór twojej osoby będzie zupełnie inny, no to, to może być czymś takim, co podskórnie jakby będzie wymuszało potrzebę wyjeżdżania za granicę.
Nie, raczej bym tego tak nie odbierał. No faktycznie, czasem nie czuję się bezpiecznie, mając świadomość tego, jak wyglądam. Ale to nie jest, nie traktowałbym tego jako powód do tego, żeby podróżować.
Znaczy nie, myślę, to nie jest tak, że moja rekomendacja, tak, wstydzisz się? Nie wstydź się.
Uciekaj stąd.
Boisz się podróżować? Zrób sobie różowe dredy, w związku z czym ludzie będą pokazywać cię w Polsce palcami i będziesz musiał wyjeżdżać. Jeżeli jest coś, co chciałbym, żebyś się z tego podcastu wynieśli, to dokładnie to. Kuba, a jak ci idzie uderzanie w te pałkami garnki?
A bardzo dobrze, słuchaj. Tak się składa, że 2 tygodnie temu wydaliśmy razem z moim zespołem Melancholy Hill, dostępny na wszystkich serwisach streamingowych. Wydaliśmy nowy singiel Dotyk Wystarczy.
Jest przepiękny.
Naprawdę?
Jest to przepiękna piosenka i czasami sobie ją włączam tak aktywnie. Mówię,
to myślę, że to gdzie 120 tysięcy wyświetleń nabił.
Posłuchałbym. Mój brat miał taką playlistę, jak mieszkaliśmy razem w jednym pokoju. Pamiętam, miał taką playlistę, gdzie tam były takie smutne piosenki jakieś, wiecie, nothing's gonna change my love for you. I nazywało się to Mati Zamułki, więc Piotr Zamułki bym sobie to wrzucił. I w ogóle myślę sobie, że wy jesteście tak tacy nieoczywiści, że ty z tym swoim entourażem mógłbyś być DJ-em Young Leo Akadii, a grasz smutnym piosenką na perkusji. Tak samo z tym swoim całym szaleństwem mogłoby się wydawać, że jakby to będzie taką waszą kartą. Tymczasem właśnie różne rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, wręcz ocierają się o reportaż, tak? Jak w przypadku waszych banglaskich przygód, tak? Nie jedziecie tam wypocząć na tropikalnej plaży, tylko to i to i to. I jest w was jakiś taki...
sprzeczności.
Jakieś takie sprzeczności, ale zamknąłbym to w harmonia w chaosie.
Pożar w burdelu.
ale teraz jeszcze właśnie jak tutaj miałem tą swoją przemowę, to pomyślałem sobie, że jest jeszcze jeden wątek, w którym wy jesteście dość biegli, bo poza tymi destynacjami, no to zdarza wam się być na rajskiej plaży, poleciwszy na Malediwy za 13,50. I to też jest coś, co... tanie podróżowanie, to też jest coś, o czym aktywnie mówicie. Jak wy to robicie, powiedzcie?
Tak, dokładnie, tak było. Ja jeszcze byłam studentką i byliśmy na Malediwach, Seszelach, gdzie jeszcze na Mauritiusie.
Na Mauritiusie byliśmy, tak.
Ty też byłaś studentką, ale już pracowałaś.
Ja byłem pracowniczką. I funkcjonariuszką nawet, a nie pracowniczką.
Tak, tak, tak. Tak było rzeczywiście i od tego w sumie się też zaczęło nasze blogowanie, że nas wszyscy pytali, jak to się dzieje, że wy tak dużo wyjeżdżacie, tak daleko, przecież to są takie drogie kierunki. No i tutaj odpowiedź jest taka, że ja zawsze po prostu dużo oszczędzałam, żyłam oszczędnie. No i tak
wstawałam wcześniej.
No te... Nie, no panowie, ja nie wiem, jak ja mam tutaj...
Ty teraz.
No bo jak ktoś się ciebie zapyta, jak to zrobić, będąc studentką, masz 22 lata, jak polecieć na Malediwy? To co odpowiadasz?
No to biorę samolot z Katowic do Abu Dhabi. Tak. Potem z Abu Dhabi...
Kartę kredytową taty.
Potem z Abu Dhabi do Male i jestem. I zamykam się w 1500 zł na dzień dzisiejszy. I jestem na Malediwach. Mhm.
No tak, bo my jednocześnie staramy się to wszystko robić bardzo budżetowo, tak jak teraz do Królestwa lecimy za 175 zł za osobę.
170 zł za osobę nam wychodzi do Królestwa.
170 zł do Królestwa? W dobie podrożonego paliwa lotniczego? Jak to?
Ja myślę, że w Królestwie nie brakuje paliwa i oni dopłacają.
Tak, oni mają troszeczkę tanie. Ale nie, którędy lecicie?
Lecimy z Warszawy, tej gorszej, do Wiednia i z Wiednia potem do Riyadu.
I z Wiednia do Riyadu bilet kosztuje?
30 euro. Ale to nie jest najniższa kwota, bo widziałem i za 20.
A gdzie lecieliście najtaniej?
Do Dubaju za złotówkę. Z Katowic.
Tak było.
Znaczy odpowiedź znam, ale też chciałem, żebyście się na ten temat wypowiedzieli, bo ja miałem w swoim życiu taki moment, że problematyczne było dla mnie takie w ogóle zagadnienie lotów lotniczych, nie? Podróży lotniczych w kontekście środowiskowego kosztu i tak dalej. Tymczasem widziałem, że ty, Kasia, ostatnio leciałaś do Edynburga przez Maderę i jakby w jaki sposób rozgrzeszacie siebie, odbywając tak nieefektywne podróże? Nieefektywne środowiskowo, nie?
Obroń mnie, ja tutaj przekażę piłeczkę.
Ja jestem w stanie obronić akurat twoją podróż, bo nie było wtedy innej. Nie było stamtąd dobrego wyjścia. Aha. Żadna kombinacja by się nie obroniła.
Tam się troszeczkę jako profesjonalni podróżnicy wpakowaliście się w trudną pozycję troszeczkę.
Tam
tak?
Akurat jest druga podszewka tego wyjazdu. Mhm. Myślę, że się tutaj będziemy o tym rozmawiać, ale myślę, że dopiero jeszcze za trochę czasu musi upłynąć w Wiśle.
Aha, dobra.
To jest stop. Po prostu tyle. Tak.
Okej. Okay. Nie, ale to też nie chciałbym was zakłopotać, może powiem, jak ja sobie z tym radzę, no bo tak naprawdę no ten samolot z Kasią czy bez Kasi, on by poleciał, tak?
Też to był mój argument, ale stwierdziłam, że no...
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony jakby tych Kasi zabrakło w dłuższej perspektywie, to przestałby latać, więc możemy to też w ten sposób tłumaczyć, natomiast... Faktycznie zdarza nam się, to chyba było najmniej przyjazne środowisku połączenie. Mhm. Natomiast zazwyczaj, tak jak sięgam pamięcią, to jakoś nie wyprzedzamy innych osób, jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska. I nasz ślad węglowy nie wydaje mi się być nie, ja aż też, tak
ja
duży.
Też, nie, ja też nie chciałbym, żebyście poczuli się zaatakowani.
Nie, tu mówiąc na przykład o naszej podróży do tego Królestwa, to jest to tradycyjna trasa.
Tak.
Zupełnie nie odbiega od innych połączeń.
Tak.
Wydaje mi się, że po prostu, żeby każdy robił to, co może najlepiej. My na przykład ograniczamy mięso, coś tam jemy, ale nie zawsze. Jakby na każdym polu każdy niech sobie...
To ja pozwolę sobie uzupełnić, bo też nie chciałem was zakłopotać. No, ja miałem taki czas, że... Znaczy, oczywiście staram się latać jak najmniej, ale jednak no, ta siatka, o ile jest pochodną tego naszego kolektywnego popytu, o tyle też no, im zależy na tym, żeby po prostu latać jak najwięcej i jak najbardziej wypełniać te samoloty. I otworzyłem się na perspektywę branży. To znaczy, wiadomo, że prawda jest gdzieś po środku, no ale jak sobie popatrzymy na przykład na środowiskowy koszt utrzymania infrastruktury tak zwanej trasy, porównując pociąg, samochód i samolot, no to jednak nie musisz budować autostrady dla tego samolotu, żeby on poleciał. No i pojawia się pytanie tak naprawdę, jak głębokiej analizie poddajemy ten ślad węglowy, tak? Czy zliczamy dla transportu samochodowego to, jaki jest środowiskowy koszt wybudowania, wiecie, autostrady, kolei i tak dalej, więc jeżeli cię to pocieszy, to jak lecieliśmy do Portugalii, najtańszym rozwiązaniem okazało się kupić lot do Dublina przez Lizbonę.
No właśnie, Dublin.
I nie skorzystać z tego drugiego lotu Lizbona-Dublin. I to było, wiesz, tam kilkaset złotych różnicy na takim manewrze. Więc na pewno spróbuję kiedyś porozmawiać z jakimś analitykiem lotniczym, żeby wytłumaczył całą tą...
Ale to mniej paliwa zostało spalone, bo nie było waszej wagi tam.
To docelowo akurat ślad węglowy.
88 kg. No. Dobrze. To co? Pakujemy się powolutku do Królestwa. Pakujemy się powolutku na Sri Lankę. A powiedzcie mi... przepraszam. Nie, bo tego nie powiedzieliśmy. Wyjazd jest do
Kambodży.
Do Kambodży. No właśnie. A powiedzcie mi, czy macie jeszcze na liście, jak patrzycie na mapę świata, to macie jeszcze takie marzenia, które migoczą?
Migoczą.
Na horyzoncie?
Migoczą.
Co wam migocze?
Iran migocze.
Iran migocze.
Iran migocze, no ale wiadomo.
Migocze... Irak i Kuwejt,
aha,
bo one są obok siebie, to tak się świetnie składa. No i państwo na jedną literę, to już tak odkąd pamiętam, to mi chodzi po głowie.
Zostawimy was z tą zagadką, co to jest za państwo na jedną literę.
Czas na żarty?
Czas na żarty.
Gdzie mieszkają najmniejsi ludzie?
Nie wiem.
Mali.
Tak, to też bardzo ciekawy kierunek. Kochani, myślę, że będzie to końcówka 13 odcinka audycji Podróżniczy Świat i Ludzie.
Rozmowa została odbyta.
Rozmowa została odbyta. Zapraszam was do śledzenia przygód tych zwariowanych wariatów, coraz mniej zwariowanych, bo widzicie, już tutaj trójka migoczy na horyzoncie, ale na horyzoncie małe migoczą też bardzo ekscytujące destynacje, więc...
Gdzie zrobimy dużo kontentu.
Będzie powstawał kontent. Moimi gośćmi byli redaktor Górski i redaktor Podsiadły. Czyli
bardzo serdecznie.
Redakcja Podróży Odbytej, bardzo nam serdecznie
dziękujemy.
Miło.
Bardzo mi również miło. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.
Dziękuję.